Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Styczeń to w kościołach chrześcijańskich tradycyjnie okres kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej. W dzisiejszym programie spotkamy się zatem z kapłanem odwiedzającym z kolędą miejsca, które nie cieszą się najlepszą sławą. Zdradzimy także, kto w tym roku otrzymał menorę dialogu i wytłumaczymy, dlaczego klękanie jest tak istotnym gestem dla ludzi wiary. Między niebem a ziemią zapraszam. Zrobił bardzo wiele dla dialogu chrześcijaństwa z judaizmem. Arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej Henryk Muszyński odebrał w tym tygodniu menorę dialogu. Był to jeden z najważniejszych punktów 23. odsłony Dni Judaizmu, które trwają do 25 stycznia. Na uroczystość do Poznańskiego Muzeum Archidiecezjalnego wybrał się z mikrofonem Jacek Butlewski.
Dla mnie, jako biblistę, ma to ogromną wymowę, zarówno menora, jak i dialog, ponieważ są to symbole głęboko religijne, przynajmniej gdy chodzi o pochodzenie. Ja nawet nazywam dialog najbardziej pierwotną formą Boga z ludźmi. Do Adama, do Ewy to był dialog. I naszym zadaniem jest pielęgnować wzajemne zaufanie w stosunku do siebie, szacunek. A ponieważ jestem weteranem tego dialogu chrześcijańsko-judaistycznego, dlatego prawdopodobnie ktoś przypomniał o mnie. Ale nie chodzi tylko o mnie, ale chodzi o cały zespół, który był u początku i kładł fundamenty, rozpoczynał tę drogę, którą dzisiaj kontynuujemy.
Menura dialogu, czyli znak naszej tutaj dialogicznej obecności na ziemi poznańskiej i wielkopolskiej.
Ksiądz Jerzy Sztranc.
Doczekała się nagrody, która jest miniaturą tejże menury dialogu. Przyznaliśmy ją dotychczas księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, naczelnemu rabinowi Polski Michaelowi Szudrychowi, a także profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Wszystkie te postaci zasłużyły się całym swoim życiem, całą działalnością w sprawie dialogu. I podobnie jest, jeśli chodzi o w tej chwili księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, który jest też osobą, która w zasadzie przez całe życie aktywnie uczestniczy w dialogu i chrześcijańsko-judaistycznym, i w polsko-żydowskim. I wydaje się, że mało jest osób w Polsce, które tyle i tak bardzo konsekwentnie przez całe swoje życie na rzecz dialogu działały. Ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński jest też u źródeł Dnia Judaizmu. Później to inicjatywę rozwijał ksiądz arcybiskup Gądecki, ale na początku właśnie ksiądz arcybiskup Muszyński, w czasie, kiedy to wszystko nie było jeszcze oczywiste, 23 lata temu, rozpoczął tą inicjatywę, był takim pionierem i doprowadził wszystko konsekwentnie do takiego szczęśliwego końca, że ten dzień odbywa się cały czas nieprzerwanie przez 23 lata. I w tym jest wielkie jego dzieło. Oprócz tego ta działalność i na terenie Polski i różnych krajów europejskich, powszechna obecność, wielka życzliwość i uczestnictwo w wielu spotkaniach, dyskusjach, debatach, sympozjach. To wszystko kreśli jakąś wielką księgę.
Na jakim etapie tego dialogu jesteśmy w tej chwili?
Myślę, że jak się porównuje z tym, co przed 35 laty, 40 laty, to jest ogromny postęp. Ale jednocześnie pozostaje bardzo dużo do zrobienia, ponieważ świadomość ludzka zmienia się bardzo wolno. To jest proces. To nie jest problem chwili, wydarzenia, tylko to jest proces wewnętrzny dojrzewania człowieka i każdego z nas. To był absolutny początek tego dialogu, ponieważ zwłaszcza w Polsce od 1968 roku wszystko było bardzo upolitycznione, nawet dialog religijny był podejrzany. Dzisiaj mamy sporo dokumentów zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i stowarzyszeń, zrzeszeń chrześcijańsko-żydowskich, które czekają na wypełnienie w dużym stopniu. postęp jest ogromny w porównaniu z tym, co było za lat mojej młodości i u samego początku. Trzeba tylko ludzi dobrej woli, którzy angażują się, ale trzeba pamiętać równocześnie, że ten dialog zaczyna się od każdego z nas w naszym wnętrzu. Warunkiem dialogu jest tożsamość, własna tożsamość religijna. Jeżeli ktoś nie ma własnej tożsamości religijnej, to się czuje zagrożony i reaguje z reguły bardzo gwałtownie. To ludzi, którzy mają zastrzeżenia odnośnie tożsamości, to stawiam bardzo proste pytanie. Czy kiedykolwiek przyszło wam do głowy, że Jan Paweł II, będąc u muzułmanów czy u Żydów, zostanie Żydem czy muzułmaninem? Myślę, że to jest argument ad hominem, ale ukazuje, że podstawą dialogu jest własna tożsamość religijna.
W Kościele katolickim kolęda, czyli wizyta duszpasterska, określona jest prawem kanonicznym, które mówi, że proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. I tu cytat. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również, jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygując. A jak się te słowa mają do praktyki? O tym z księdzem Andrzejem Grzelakiem, proboszczem parafii Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, w dzielnicy cieszącej się sławą trudnej, rozmawiał Rafał Muniak.
Kolęda to jest doświadczenie duszpasterskie, charakterystyczne dla każdej z parafii. Niby takie samo, ale trochę inne. To jest moja już 25. kolęda w tej parafii.
To pewnie wszystkich parafian ksiądz już zna.
Tak, ale przybywają nowe rodziny zawsze, albo po prostu za każdym razem jednak zawsze jest ten taki podstawowy schemat tego kolędowania. Zawsze jest najpierw modlitwa, potem błogosławieństwo, no i potem taka serdeczna rozmowa. Najczęściej to się rozpoczyna od dzieci, jak są dzieci, bo one przecież są trochę niecierpliwe, czy tam są obdarowane tymi obrazkami, ale potem jest rozmowa. W wielu przypadkach to jest taka serdeczna rozmowa, ale taka, to są dobre takie kontakty, gdzie możemy bezpośrednio być ze sobą i jak czasami kogoś coś nurtuje, może zapytać, czy coś dopowiedzieć.
Nie boi się ksiądz wchodzić do niektórych domów? No przecież słynny gnieźnieński Tajwan to nie jest spokojna dzielnica, tak?
O, to jest też nieprawda, nie? To znaczy ja muszę powiedzieć tak, jak tu długo jestem, to pewno raz czy dwa razy na 25 lat słyszałem jakiś taki okrzyk pod może nie tyle swoim adresem, tak powiedzmy osobiście, nie?
Tylko cenzuralny okrzyk, nie?
Nie, to tak jakoś już go sobie nawet nie chciałem zapamiętać, ale taki jakiś okrzyk, taki dwuznaczny. No, nawet tego słowa niecenzuralnego czy wulgarnego nie było, ale zaskoczyłem tego, który krzyczał, ponieważ to było dość późno, o godzinie 21.30, właściwie już szedłem z kolędy, nawet po takim dłuższym spotkaniu w tej rodzinie, gdzie była kolacja, bo czasami się też tak zdarza. No i mówię, co ty chciałeś zapytać? A to była grupka młodych ludzi, no tak, też nie wiem, jak oni żerogą. Ale się to skończyło, tak, bardzo serdecznie było, więc to rzeczywiście o tym zachowaniu, to może są i legendy, chociaż jedna rzecz jest niebezpieczna. Jeżeli czasami wchodzi w grę alkohol, ale z narkotykami, to tak słyszałem o tym, że ten człowiek, a potem się z tego wszystkiego uwolni, to się wstydzi, on nawet nie wie, co on robił, jak on się zachowywał. Mnie się jeszcze nie zdarzyło. Tak.
A nie wiem, zdarzają się drzwi, do których ksiądz proboszcz nie puka, bo wie, że tam nie przyjmują, powiedzmy, od lat?
Ja mam trochę inne podejście. Są takie rodziny, czy są takie mieszkania, gdzie na odwrocie tej kartoteki jest od lat zapisane zamknięte, zamknięte, zamknięte. Ale ja właściwie pukam co roku i dzwonią ministranci czy lektorzy. Ja sam też tam pukam, bo tak wychodzę z takiego założenia, że 10 lat nie przyjmowali. A wreszcie w tym roku nawet wchodzę do tego domu, bardzo miła atmosfera. No się wszystko wyjaśniło, oni nie przyjmowali. Kolędę przyjmowali u swoich rodziców. Ci rodzice byli już tacy starsi, ciągle ich prosili, żeby im trochę pomogli. I my mówi, tak, proszę księdza, myśmy u mamy i u taty byli na tej kolędzie, tam nawet jesteśmy kościelnie zapisani i tak żeśmy się zwalniali, nie? Ale teraz mama umarła w zeszłym roku, więc To już teraz jest inaczej, więc przyjmujemy tu księdza. Ale oczywiście niektórzy nie przyjmują takich w sobie właściwych powodów. Chociaż pamiętam taką sytuację, że jeden też pan nie przyjmował, tam zapukam, on otworzył. Tam, gdzie nie przyjmują, to się puka, ciemno, nie przyjmują, idziemy dalej. Ale ten akurat otworzył, uchylił drzwi. Ja mówię, proszę pana, chciałbym się z panem spotkać. On zobaczył, że ksiądz mówi, proszę księdza, kolęda, nie przyjmuję. A ja mówię do niego, panie, ja nie po kolędzie. To go zaszokowało. Bez ministrantów, tam wszedłem do środka, się przedstawiłem. I ja mówię, proszę pana, ja tutaj chodzę po kolędzie, wielu mnie tutaj przyjmuje, ale nie chcę pana tak opuścić. Cię cieszę, jak chcę zobaczyć, to tu mieszka, niech pan popatrzy na mnie, a na pana. Niech ksiądz usiądzie. To się skończyło na koniec modlitwą. A ja potem tak zażartowałem, mówię, ale proszę pana, tu za rok przyjdę. I od tego czasu zaczęło się to zupełnie inaczej. Więc są te różne doświadczenia. Niektórzy długo nie chodzili do kościoła, ale coś przeżyli własnego, osobistego, takiego, że są obecni na nowo w kościele. Niektórzy się oddalają. Ja to tak się smucę, jak szczególnie młodzi się oddalają, bo to oddalenie od kościoła to nie będzie dla nich łatwe. W naszej parafii to był taki jeden przypadek, właściwie oficjalne wystąpienia z kościoła. Młody człowiek, dzisiaj pewno ma 23 lata, jest studentem, i tu przyszedł parę miesięcy temu, z takim pismem z internetu, że on chce wystąpić z kościoła ze wszystkimi takimi skutkami, konsekwencjami. Ja to przyjąłem do wiadomości, więc była pierwsza taka wstępna rozmowa, potem się umówiliśmy na dłuższą rozmowę, ta trwała aż 2 godziny. Procedura przewiduje tam jeszcze dokumenty, on tego dokumentu jednego nie miał i za parę dni właściwie rzeczywiście z tym przybył. Niestety podpisał, więc ja to mówię, że będę się za niego modlił, że szkoda, że to jest niedobry krok, niepotrzebny. Podaliśmy sobie ręce, rozstaliśmy się tak patrząc na siebie. On tak mówi, proszę księdza, ja tak potrzebuję. Się rozstaliśmy. Mam nadzieję, że to będzie dalszy ciąg tego. Po latach wróci. Zobaczymy, kogo spotka na swojej drodze. Ale mi się wydaje, że to jest świadectwo tych, których spotka. Często patrzą na nas niektórzy tak, że ksiądz to tak musi, że to jest jakaś taka obowiązek. Służbowy. Zachowanie służbowe, nie? Jakby spotkał świadectwo kogoś takiego, kto doświadczył może podobnego stanu do niego i został z tego wyrwany, ale doświadczył najpierw skutków tego stanu, a potem się z tego wyrwał, to jest jakaś szansa. Mi się wydaje, że ci wszyscy, którzy mają za sobą tego typu doświadczenia, to może nawet i to jest wezwanie, zaproszenie, żeby oni też rozumieli innych i przyszli im z taką skuteczną pomocą.
Dziś ciąg dalszy rozważań liturgicznych ojca Leonarda Bieleckiego. Poznański franciszkanin mówić będzie o kluczowych elementach Eucharystii, które ukryte pod różnymi symbolami stają się coraz bardziej tajemnicze dla wielu wiernych.
Tydzień temu dowiedzieliśmy się od ojca między innymi, że podczas liturgii niezwykle ważny i niezwykle symboliczny jest gest złożenia rąk przez wiernych do modlitwy. Oznacza całkowite oddanie się Bogu, oddanie się w Jego ręce, poddanie Jego woli. Oraz, że pewne gesty zarezerwowane są tylko dla kapłanów, czyli na przykład my wierni nie możemy rozłożyć rąk chociażby do modlitwy Ojcze Nasz, może to zrobić tylko kapłan. Dzisiaj porozmawiamy o postawach, jakie podczas Eucharystii przyjmują właśnie wierni.
Tak, jeszcze tylko dodam, że to brzmi trochę wykluczająco, to jest bardzo takie modne słowo teraz, że ktoś jest z czegoś wykluczony, że ja czegoś na liturgii nie mogę. Zwróćmy uwagę, dla pewnego porządku my w życiu wielu rzeczy nie możemy. Przy bardzo ważnych ceremoniach jest nawet cały protokół dyplomatyczny, który określa kto, jak i dlaczego, żeby zachować pewne proporcje i pewną hierarchię ważności. I my właśnie na liturgii też mamy to uporządkowane wszystko. Dlatego to bym, drodzy słuchacze, nie chciał, żebyście się teraz denerwowali, że ja czegoś na liturgii nie mogę sobie rąk rozłożyć. Chodzi o pewną bardzo jasną wymowę i uporządkowanie, jaka jest funkcja kogo na liturgii. I właściwie dopiero wchodząc głęboko w znaczenie liturgii, zobaczycie, że to ma naprawdę sens. Dzisiaj powiemy sobie o tych postawach, które przyjmujemy. Postawa siedząca to jest postawa bardzo taka przez nas często zajmowana, zobaczcie. To jest postawa ucznia. Uczeń w szkole siedzi. W starożytności, kiedy byli nauczyciele, mieli swoich uczniów, oni siadali wokół. Widzimy, jak Jezus tutaj rehabilituje pozycję kobiet w społeczeństwie, gdzie one siadają u jego nóg i to jest od razu odczytywane, że on przyjmuje je do swojego grona, że one są jego uczniami, a uczniami mogli być tylko mężczyźni. Jezus tutaj podkreśla właśnie to, że każdy może być jego uczniem, czyli postawa siedząca jest to postawa człowieka zasłuchanego. Taką postawę przyjmujemy na przykład na czytaniach, ale co ciekawe, na Ewangelię wstajemy już. Otóż postawa stojąca ma kilka takich wymiarów. Pierwsza kwestia jest to postawa pewnej gotowości do działania. To postawa, która wyraża szczególną cześć. Dlatego też oddają cześć Ewangelii, czyli tej, powiedzielibyśmy już temu sercu Słowa Bożego, a jednocześnie stojąc w pewnej gotowości wysłuchujemy Ewangelię, które prowadzą nas do punktu kulminacyjnego, jakim jest zmartwychwstanie. Wręcz możemy powiedzieć, że ze zmiany postawy siedzącą na stojącą my przypominamy sobie również, że jesteśmy powołani do powstania z martwych. I kiedy wstajemy z martwych, kiedy słyszymy śpiew Alleluja w kościele. A śpiew Alleluja oznacza nic innego, radujemy się, Chrystus zmartwychwstał. I ta postawa gotowości wyrażona w postawie stojącej, ona ma również uświadomić nam, że Ewangelia nie jest odczytana tylko po to, aby została zamknięta do murów kościoła. My wychodząc z kościoła mamy głosić, że Chrystus zmartwychwstał. I przez większość liturgii jednak stoimy. I tutaj jeszcze dodam, że to jest z tych takich ciekawostek i nieprawidłowości liturgicznych, kiedy po przeistoczeniu słyszymy słowa tajemnica wiary. Na przykład jest Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Najbardziej fundamentalne rzeczy z naszej wiary wyznajemy i ponieważ jest to wyznanie wiary, wtedy wstajemy. Są jeszcze takie parafie, gdzie wtedy się albo klęczy, a w niektórych parafiach nawet później się siada. To siadanie to są takie relikty w niektórych parafiach, które pozostały po liturgii sprawianej przed Soborem Watykańskim II. Natomiast prawidłowo powinno być, że na aklamację tajemnicy wiary my wstajemy. I postawa klęcząca, słuchajcie, postawa klęcząca, postawa pełna uniżenia, pokory. Zobaczcie, my nie klęczymy w wielu miejscach. Klękamy w geście uniżenia, w geście prośby. Kościół jest miejscem, gdzie w naturalny sposób się klęka, nie ma innej takiej przestrzeni. O podobnej strukturze. Klękanie jest poddaniem się woli Najwyższego, poddanie się Jego wszechmocy i wydaje się, że człowiek w kontekście sakrum powinien zgiąć kolana. Nie bójmy się tego gęsto. Na liturgii rozróżniamy dwie rzeczy. Przyklęknięcie na jedno kolano, na przykład wchodzimy do kościoła, i klęczenie na dwa kolana. Dodam od razu, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą na stojąco, to jednak wcześniej mamy obowiązek oddania czci Bogu, przyklękając przed przyjęciem Komunii Świętej. Czasami w tej kolejce może zapominamy o tym, ale bardzo Was serdecznie uwrażliwiam i proszę, przyklęknijcie przed Najświętszym. Nie musicie klękać przed żadnym człowiekiem. Przed Bogiem to już naprawdę wypada.
Sięgnijcie Państwo po telefony komórkowe i zróbcie sobie zdjęcie. Przed wejściem na mszę i po niej. Do takiego eksperymentu zachęca dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym naszym spotkaniu z osobą wyjątkową, z naszym Bogiem i Panem, który objawił swoje miłosierne oblicze w Jezusie Chrystusie. Spotykamy się z tym, który gładzi grzech świata, tak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Zobaczmy, że dla Jezusa nikt z nas nie jest grzechem, przekleństwem, złem. Dla Boga, który ukazuje swoje oblicze w Jezusie, jesteśmy Jego dziećmi, którym pragnie dawać swoje życie. Pragnie odbierać nasz grzech, odbierać nam śmierć, tę wieczną, a obdarowywać życiem wiecznym i pokojem, który jest owocem pojednanego serca. Warto sobie nieustannie przypominać, że Bóg nigdy na nas nie patrzy jak na grzech. Oczywiście On nienawidzi grzech, ale kocha grzesznika. Jego miłosierdzie jest większe od grzechu. I to, co powiedział niegdyś papież Franciszek, Jezus nigdy nie zmęczy się przebaczaniem. Zawsze jest gotowy odbierać nam naszą słabość, nasz grzech i obdarowywać nieskończonym miłosierdziem i przebaczeniem. Widzimy to chociażby w życiu Abby Johnson, która już niebawem odwiedzi Polskę na spotkanie, z którą bardzo serdecznie zapraszam. Bohaterka głośnego filmu Nieplanowane odwiedzi również Wielkopolskę. Będzie w Pile, a wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.ebiwpolsce.pl oraz na Facebooku. Jako Salezjanie z Lądu, gdzie też mieszkam, jesteśmy organizatorami tego wydarzenia. I proszę Was o modlitwę w tej intencji oraz dzielenie się również tą informacją z innymi osobami. Myślę, że wiemy, że Ebi jako dyrektor z jednej z klinik, aborcyjnych klinik Planet Parenthood, była odpowiedzialna za ponad 20 tysięcy aborcji. Sama zabiła dwójkę swoich dzieci, a jednak Bóg ją dotknął w sposób wyjątkowy i ta, która była za wyborem aborcji, dzisiaj w świecie głosi, życie jest za życiem. Bóg przychodzi do nas jako Ojciec Miłosierdzia. Zobaczmy, Jan Chrzciciel, którego dzisiaj również widzimy w Ewangelii, widzi podchodzącego do niego Jezusa i mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To też jest podpowiedź dla każdego z nas, jeżeli mam jakieś grzechy, które obciążają moje sumienie, mam jakieś trudne wydarzenie, które niesie ze sobą też śmierć, to drugi człowiek mi tego nie odpuści. Drugi człowiek może obdarzyć mnie przebaczeniem, ale odpuszczeniem grzechów może zająć się tylko sam Bóg. Kim ty jesteś, że odpuszczasz grzech? Sam Bóg może tylko to czynić. W pewnym momencie oskarżają Jezusa faryzeusze i mówią prawdę, tak. Tylko Bóg może zdjąć ciężar moich grzechów. Oto ten, który gładzi grzech świata. Zobaczmy, w ten sposób Jan wskazał na kogoś wyjątkowego, czyli możemy też powiedzieć, że Jan Chrzciciel był drogowskazem, w pewnym sensie znakiem, który wskazywał na kogoś innego, wskazywał drogę do najważniejszego celu, jakim jest Jezus. Jan był drogowskazem, wskazywał na Jezusa Chrystusa i zobaczmy, i to wskazywanie na Niego jest zadaniem każdego z nas na mocy Chrztu Świętego. Zobaczmy chociażby, że msza święta kończy się wezwaniem: idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie i no właśnie i co, że mamy problem z głowy, czasami niektórzy tak mówią, niektórzy inaczej jeszcze podchodzą do Eucharystii jako do obowiązku i się cieszą, że obowiązek spełniony, coś załatwionego. Nie, to nie tak. Mamy iść, aby we własnym powołaniu wskazywać, że On jest Panem mojego życia, tego co dobre, ale również mojej słabości, moich grzechów i nie wstydzę się tego, że na przykład przystępuję często do sakramentu pojednania, bo tam właśnie w tym wydarzeniu On, o którym dzisiaj mówi Jan Chrzciciel, bierze na mnie swój grzech. Ściąga ze mnie i bierze na siebie moje grzechy. Grzech, który obciąża mnie i który również prowadzi ku śmierci. Zobaczmy, w jaki sposób Ewangelia ta z dnia dzisiejszego zadaje nam niewygodne pytanie. Na kogo albo na co wskazuje w moim życiu, że coś jest dla mnie ważne, może nawet najważniejsze. Wielu ludzi nas słucha, wielu ludzi nas obserwuje, szczególnie dzieci w domach. Dzieci widzą rodziców uczestniczących w Eucharystii, ale również widzą niejednokrotnie, że to spotkanie z Bogiem i Panem wcale ich nie przemienia, nie daje więcej pokoju w relacjach. To spotkanie z Jezusem nie daje siły, aby przekraczać swoje słabości. Czasami słyszę, jak dorośli mówią, że coraz mniej ludzi w kościele, że coraz mniej dzieci itd., itd. Oczywiście, to jest fakt. Natomiast ja tych dorosłych prowokuję nawet podczas mszy świętej, prosząc czy pytając najpierw, czy mają telefony komórkowe. Uśmiechają się. Po co, księże? Zróbcie sobie zdjęcie przed wejściem do kościoła i później drugie selfie po wyjściu z Eucharystii. Prosiłbym Was bardzo, abyście spróbowali doszukać się jakichś dobrych, pozytywnych różnic. Ale po co to wszystko? Właśnie po to, by sprawdzić, czy coś również zewnętrznie zmieniło się, wewnętrznie to najważniejsze, ale również zewnętrznie, czy jest więcej uśmiechu, pogodnego spojrzenia po spotkaniu z żywym Bogiem, z Panem, który daje mi samego siebie. Czy w ten sposób również daje świadectwo, że spotkałem wyjątkową osobę, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka w Jezusie Chrystusie. Jeżeli nic się nie zmieniło, wracamy takimi samymi do domów, to co mogą powiedzieć młodzi ludzie, dzieci? To nic nie daje, to nie opłaca się chodzić na mszę świętą, tracić swój czas, tracić również pieniądze. Jeśli to wydarzenie nie zmienia Was, to po co mamy też chodzić? Jeśli nic się nie zmienia, to może żyje, jak to powiedział nie tak dawno papież Franciszek, w tak zwanej duchowej schizofrenii. Papież Franciszek przestrzegał przed duszpasterską schizofrenią, to odnosi się do nas, kapłanów, ale również jest to temat dotykający uczestniczących w Eucharystii. Duchowa schizofrenia polega na tym, że jedno mówimy, a drugie czynimy. Ile zła wyrządzają niespójni chrześcijanie, którzy nie dają świadectwa, niespójni i schizofreniczni pasterze, którzy nie dają świadectwa. Jednego nauczają, ale żyją całkowicie inaczej. Przypatrzmy się sobie, czy moje spotkanie z Jezusem Chrystusem zmienia mnie i czy we wyjściu z Eucharystii jestem jak Jan Chrzciciel, który mówi, oto ten wskazuje na Boga i Pana, który w Jezusie Chrystusie objawił swoje miłosierdzie. Do dzisiejszej Ewangelii i do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Oto ten, który gładzi grzech świata, to słowa Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie, który słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Również widzimy, jak Jan Chrzciciel całym swoim życiem jest ukierunkowany na Jezusa, daje o Nim świadectwo i ten fakt przemienia wielu ludzi, którzy przychodzą, by słuchać Jana Chrzciciela. To jest również podpowiedź dla każdego z nas, że to, co najbardziej ukierunkowuje innych na Jezusa Chrystusa, to nasze świadectwo właśnie, że On jest moim Królem i Panem, że Jego wpuszczam do mojego serca, do moich celów życiowych, oddaję Bogu moją słabość. Jest to bardzo ważne, szczególnie dla młodych ludzi. Nie bójmy się, by nas widzieli, idących na przykład do sakramentu pojednania, klęczących przed Najświętszym Sakramentem, będących na kolanach. Mam w swoim sercu i swoim umyśle zakodowane takie obrazy z mojego dzieciństwa. Bogu dziękuję za świadectwo moich dziadków, za świadectwo również moich rodziców. Widziałem, jak klęczeli, widziałem, jak stawali w obecności kogoś, kto był większy od nich. To piękne doświadczenie mojego dzieciństwa. Temat świadectwa będzie pojawiać się często w ciągu całego roku liturgicznego, aby nie dać nam tak zwanego świętego spokoju z niedzielnym obowiązkiem uczestniczenia w Eucharystii. Zobaczmy nawet samo słowo, obowiązek jest już bardzo ciężkie, obciążające. Czy można nakazać komuś kogoś kochać? Czy ktoś może mi nakazać, abym kochał drugiego człowieka? Czy Bóg nakazuje mi, abym go kochał? Nie, mam pozwolić się ukochać Bogu, a swoim życiem starać się odpowiedzieć na Jego miłość. Jeżeli tego nie doświadczam, no to właśnie wszystko jest obowiązkiem, jest to wszystko obciążające. A ja jestem przez Boga zaproszony do tego, by na każde spotkanie z Nim popatrzeć nie z perspektywy obowiązku, ale popatrzeć na to jako na dar, jako na mój przywilej. Mogę się spotkać z kimś, kto pragnie mnie obdarowywać swoim życiem. Spróbujmy tak spojrzeć na nasze życie duchowe. Drugi temat pojawia się bardzo rzadko w roku liturgicznym. Może w zamkniętych grupkach formacyjnych, tak. Ten temat podejmujemy w sposób wyjątkowy przy okazji uroczystości zesłania Ducha Świętego. A tym tematem jest to, co mówi również dzisiaj Jan Chrzciciel o Jezusie. Ten, nad którym ujrzysz Ducha wstępującego i spoczywającego na Nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. I nie wiem, drodzy radiosłuchacze, czy zastanawialiśmy się nad tym zdaniem, nad tym faktem. On będzie chrzcić was Duchem Świętym. Zobaczmy, zostaliśmy ochrzczeni, otrzymaliśmy sakrament bierzmowania i może doświadczamy w naszym życiu duchowym, że coś tutaj nie działa, jakby coś w naszym życiu duchowym było zaciągnięte na ręczny hamulec. Może mamy pragnienie żyć inaczej, a jesteśmy podobni do apostołów przestraszonych, pochowanych z lęku przed prześladowaniem w wieczerniku, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Może w naszym codziennym życiu jesteśmy podobni również do Piotra, który tak łatwo i tak szybko mówił, nie znam Go, nie mam nic do czynienia z Jezusem Chrystusem, dajcie mi spokój. Dziś nie jest łatwo być świadkiem Jezusa. Żyjemy w czasach cichego prześladowania chrześcijan w Europie, w Polsce, w naszych miejscowościach. Może doświadczamy również tego, że nasze chrześcijaństwo nie tworzy w naszym życiu nowej jakości. Może doświadczamy tego, że tak bardzo chcemy żyć z Bogiem, a żyjemy jakby Go nie było. Nie jesteśmy nazbyt dobrymi chrześcijanami, ale jeżeli tego doświadczamy, to, drodzy radiosłuchacze, jest dla nas ratunek, właśnie Duch Święty. W 1979 roku Jan Paweł II, kiedy spotkał się z młodzieżą, w ogóle z rodakami w Warszawie, mówił m.in. coś takiego. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia, nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dość do Ducha Świętego i pokazał mi jakąś modlitwę. Jan Paweł II później tę modlitwę odczytał, modlitwę do Ducha Świętego. I podczas tego spotkania na krakowskim przedmieściu jeszcze tak mówił: tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książeczkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką. I Jan Paweł II zaczął modlić się o dary Ducha Świętego. Jaka jest tajemnica przemiany życia apostołów właśnie sprzed doświadczenia Ducha Świętego i po doświadczeniu Ducha Świętego? Tą tajemnicą jest wstąpienie i przyjęcie mocy Ducha Świętego. By zrozumieć, co Duch Święty może i pragnie czynić w naszym życiu, trzeba nam czytać Dzieje Apostolskie, ale w duchu wiary, z wielkim pragnieniem, aby tamte wydarzenia, cudowne wydarzenia Bożej mocy, miały również miejsce w moim życiu. Cudowne nie znaczy, że to są fajerwerki duchowe. Cudowne to znaczy pełne Ducha Świętego. Wydarzenia, które objawiały i mają objawiać nadal moc Bożą w moim życiu i poprzez moje życie. Sam Jezus w końcu też powie: kiedy otrzymacie moc Ducha Świętego, będziecie moimi świadkami i będziecie w moje imię czynić jeszcze większe rzeczy od tych, jak ja czyniłem. Przepiękna obietnica dla kogo, drodzy radiosłuchacze? Dla wszystkich. Pięknie o tym również mówił papież Benedykt. Pragnę, i papież Franciszek również pragnę, aby doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było doświadczeniem każdego ochrzczonego. Dla nas oczywiście nie jest to dodatkowy sakrament, ale jest to, powiem w cudzysłowie, aktywacja tego wszystkiego, co Bóg włożył już w nasze serce, złożył też w naszym życiu. Wyobraźmy sobie, że otrzymujemy piękny prezent. Prezent podczas chrztu świętego, prezent podczas bierzmowania, przepiękne prezenty podczas uczestniczenia w innych sakramentach, ale te prezenty są pięknie zapakowane i odłożone na półkę. Są, ale z nich nie korzystamy. Doświadczenie Ducha Świętego ma nam w tym pomóc. No dobrze, Jezus ma chrzcić nas Duchem Świętym, ale ktoś może zapytać, ale jak tego mam doświadczyć? Drodzy radiosłuchacze, odsyłam Was do przepięknych treści na YouTube, w przestrzeni internetu. Wystarczy wpisać chrzest w Duchu Świętym i tego zapragnąć. Ale jeszcze raz podpowiem, żeby chcieć mocy Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego, trzeba nam czytać Dzieje Apostolskie z takim nastawieniem: tego pragnę. Pragnę takiej przemiany, jakiej doświadczył Szaweł pod Damaszkiem. Pragnę takiej przemiany, jakiej doświadczyli apostołowie. Przepiękne historie, ale to jest dla każdego z nas. To nie jest przeszłość, to jest również teraźniejszość i ma być teraźniejszością. Życzę sobie i Wam, abyśmy w tym najbliższym tygodniu często wołali do Ducha Świętego: przyjdź Duchu Święty, uczyń mnie świadkiem Jezusa Chrystusa, jakim był Jan Chrzciciel. Błogosławionego tygodnia.
Ksiądz Maciej Sarbinowski przypomniał słowa papieża Franciszka: Jezus nigdy nie zmęczy się przebaczaniem. I niech ta myśl dodaje nam otuchy na nowy tydzień. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.